To jest podcast dla Polonii. Justyna Miguła, zapraszam serdecznie. Szanowni Państwo, po raz kolejny chciałabym zaprosić Państwa na spotkanie z historią języka polskiego. Dziś, ponieważ mamy już zimę, przyjrzymy się temu, jak wygląda historia słowa śnieg. Pani dr Agnieszka Piotrowska z Uniwersytetu Warszawskiego powie również co nieco na temat w ogóle badania historii języka. Zapraszam.
Śnieg to opad atmosferyczny złożony z białych, lodowych gwiazdek. Jest to wyraz ogólnosłowiański, rodzimy i ma właściwie taką postać we wszystkich prawie językach słowiańskich, z tym, że tylko w polszczyźnie ma w nagłosie na początku wyrazu si. Zwykle jest to po prostu śnieg. Prasłowiańska postać tego wyrazu nie różniła się szczególnie od współczesnej. Był to też śnieg, tylko w wygłosie jeszcze było, to już Państwo wiedzą, była taka dźwięczność utrzymywana, której my dzisiaj nie wymawiamy, dlatego że tam też była ta zredukowana samogłoska. Wcześniejsza postać prasłowiańska śniegu brzmiała najprawdopodobniej snajg, czyli było tam nie e, czy nie jać wcześniejsze, ale takie połączenie aj. I widzimy na przykład to samo połączenie, tak zwany dyftong, w języku gockim snajws, też oznaczającym śnieg, ale po litewsku na przykład już mamy sniegas, czyli jeszcze troszeczkę inną postać, już bez tego dyftongu. Praindoeuropejska postać śniegu, tego wyrazu, rekonstruowana jest z tak zwanym es mobile, czyli nie zawsze, nie w każdym języku indoeuropejskim wywodzącym się z tego rdzenia, o którym zaraz powiem, jest w nagłosie s. Tam się rekonstruuje snoigho i na przykład w łacinie mamy na śnieg wyraz nix, a w dopełniaczu jest postać nivis. Po niemiecku mamy schnee, po angielsku snow, ale właśnie ta postać łacińska pokazuje nam, że to s wcale nie musiało być konieczne. Przynajmniej nie w każdej postaci. Tłumaczy się to w ten sposób, że już na gruncie praindoeuropejskim, czyli 3-4 tysiące lat przed naszą erą, mogły się pojawiać różnice dialektalne w językach. Śnieg ma akurat krótką historię. Także to właściwie tyle o śniegu.
A co z mrozem, na który czekamy?
Tak, czekamy. Też ma krótką historię. Jak Państwo świetnie wiedzą, mróz to jest temperatura poniżej 0 stopni Celsjusza. Wyraz jest ogólnosłowiański. Występuje chyba w takiej postaci we wszystkich językach słowiańskich, ale jest jedna trudność z mrozem. Po polsku mróz ma os kreską. W języku czeskim i w języku starocerkiewnosłowiańskim, w którym mamy też zanotowany ten wyraz, ma on postać mraz, a po rosyjsku mamy maroz. No i teraz jak to wyjaśnić? Tłumaczy się to w ten sposób, że od prasłowiańskiej formy marz, oznaczającej właśnie mróz, tak jak na przykład w czasowniku mrozić do dzisiaj, mamy marz, doszło do metatezy, czyli do przestawki samogłoski a i spółgłoski r między dwiema spółgłoskami. To jest taka fachowa nazwa metateza, ale często się też mówi o przestawce. I w różnych językach słowiańskich dało to różną postać. Na zachodzie, czyli tak jak w polszczyźnie, doszło do tego, że powstało z marz mroz. Czyli była przestawka i bez żadnego wzdłużenia. Natomiast w językach południowosłowiańskich, ale tak samo w czeskim i w słowackim, doszło do wzdłużenia i mamy dzisiaj mraz. Natomiast na wschodzie słowiańszczyzny doszło do takiego zjawiska, które nazywa się pełnogłosem i to połączenie ar, a krótkiego z r, między dwiema spółgłoskami zostało rozbite o jeszcze jedną samogłoskę. Także pomiędzy, obok r występują dwie samogłoski z każdej strony i to a krótkie przekształciło się w językach wschodniosłowiańskim w o. I stąd mamy maros, wymawiane przez a, ale tak naprawdę pisze się przez o. I mamy na przykład diet maros, ten, który przynosi prezenty na wschodzie słowiańszczyzny. Ciekawostką, którą można jeszcze z mrozem połączyć, chociaż nie wszyscy językoznawcy zgadzają się do tego, Jest taka informacja, że na Bałkanach omraza znaczy coś obrzydliwego i nienawiść, czyli byłby to stan ducha albo stan psychiczny związany z tym, że człowiek zachowuje się tak, jakby go coś zmroziło od środka. Wigner właśnie tłumaczy to przeniesieniem tego mrozu na stan umysłu. No i być może też warto dodać, że przymiotnik obmierzły jest również związany z tym samym rdzeniem. Czyli mróz nie zawsze dla naszych przodków był czymś, na co się czeka. Raczej był takim stanem pogodowym, którego się ludzie obawiają, zwłaszcza jeżeli mógłby zagościć jeszcze w ich umysłach albo sercach.
Chciałabym jeszcze zapytać, dlaczego dobrze jest mieć jakąś wiedzę na temat historii języka? Dlaczego pani się zajmuje historią języka? Dlaczego panią to pasjonuje?
Myślę, że każdy użytkownik języka, nie tylko polskiego, w ogóle każdy użytkownik języka na pewnym etapie interesuje się tym. Moje dzieci małe, 5-7-letnie, zadają mi często pytanie: mamo, co znaczy ten wyraz? Dlaczego on ma takie znaczenie? Czy kwiat na przykład znaczył coś innego dawniej? I staram się na to im odpowiadać. Więc wydaje mi się, że taka ciekawość jest w każdym z nas. Tylko że potem, gdy już rośniemy, to staje się dla nas oczywiste, że kwiat, słońce, światło znaczy właśnie to, co znaczy, i nie zadajemy sobie takich pytań, nie drążymy. I to jest też myśl, która przyświecała Franciszkowi Sławskiemu przy pisaniu swojego, którego niestety nie skończył, słownika etymologicznego. On był nauczycielem w czasie II wojny światowej. I dzieci właśnie ze szkoły podstawowej przychodziły do niego i pytały: a co ten wyraz znaczy? Czy on zawsze miał takie znaczenie, czy też nie? I on zobaczył, że jest bardzo duża potrzeba, żeby na takim właśnie wczesnym etapie tłumaczyć, żeby tylko, że nie było warunków do tego, więc zaczął pisać słownik etymologiczny. Także wydaje mi się, że to jest taka nasza wewnętrzna ciekawość, potrzeba objaśniania świata, czy na przykład kwiat jest związany z kolorem, czy też nie. Okazuje się, że może być. Czy to, co widzimy, światło i świat są ze sobą związane? No są. Także jeżeli się zauważa takie podobieństwa, to wtedy to, co widzimy wokół siebie, cała rzeczywistość jest po prostu ciekawsza, a jednocześnie językowo bardziej zrozumiała. Więc moje zainteresowanie i etymologią języka, czyli pochodzeniem poszczególnych wyrazów, i historią języka z tego wynika. Historia, to znaczy, to już jest trochę późniejszy okres, ale to są też zmiany, które często były powodowane względami zewnątrzjęzykowymi, politycznymi, społecznymi, i oddziaływały wtedy na polszczyznę różne języki obce. I dobrze też tego mieć świadomość, ponieważ to się wiąże z naszą kulturą, z naszą przeszłością i z tym, z kim się wtedy stykaliśmy, a z kim nie, na kogo oddziaływaliśmy jako Polacy i jako nasz język, a na kogo nie. Także wydaje mi się, że każdy właściwie z nas ma taką potrzebę. Tylko niektórzy ją zagłuszają, a inni ją, cóż, podlewają, tak, ośnieżają i starają się, żeby dobrze rosła.
Więc zachęcamy szanownych państwa właśnie do podlewania albo takiego otwarcia się na ten deszcz, prawda, który podlewa tę ciekawość. Moim gościem była dr Agnieszka Piotrowska z Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo pani dziękuję.
Dziękuję serdecznie.
To był podcast dla Polonii. Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023 ogłoszonego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.